czytaliśmy. I ten fragment, ten werset brzmi tak. Jedną bowiem ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi uświęconych. Mieć doskonały wygląd, mieć doskonałe ciało, mieć doskonałą formę, być doskonałą matką, być doskonałym ojcem i tak dalej, i tak dalej. Doskonałość w jakimś aspekcie życia jest dzisiaj pragnieniem wielu, dążeniem wielu. Można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie nawet religia, ponieważ służy się czemuś, coś jest celem, pragnieniem. Poświęcamy temu wszystko, co mamy, żeby tylko osiągnąć ten cel, żeby tę doskonałość osiągnąć. Ale czy czasem ta upragniona doskonałość nie jest takim królikiem, który cały czas nam ucieka? My go cały czas próbujemy gonić, ale on jest szybszy. I tak samo jest z tą doskonałością. Próbujemy ją złapać. Chwila mija i się okazuje, że ona już gdzieś jest w innym miejscu. Robiliśmy 100 pompek. Teraz doskonałość okazuje się, za chwilę okazuje się, że doskonałością jest 200 pompek. Zrobiliśmy operację plastyczną nosa. Za chwilę okazuje się, że trzeba poprawić piersi, odessać tłuszcz, czy coś jeszcze innego zrobić. Więc ta doskonałość w tej rzeczywistości, w jakiej żyjemy, w tej teraźniejszości, nie jest uchwytna. Doskonałość jest tylko i wyłącznie tymczasowa, trwa, jeżeli już ją złapiemy, czy nam wydaje się, że ją złapaliśmy, to tylko na chwilę. Natomiast nasz fragment mówi o innej doskonałości, która nie jest ulotna, która nie jest krótkotrwała. Mówi nam o doskonałości, która jest wieczna, która trwa na zawsze. I w pewnym sensie o tej doskonałości chciałem dzisiaj mówić. Chciałbym powiedzieć o tym, kto jest jej sprawcą. Chciałbym powiedzieć, na czym ta doskonałość polega, ale też chciałem powiedzieć, dla kogo jest ta doskonałość. Czyli chciałem powiedzieć, co ten fragment mówi. Więc zacznijmy od tego, kto. Kontekst tego wersetu pokazuje nam bardzo wyraźnie, o kim w tym wersecie jest mowa. Autor tego listu mówi tu o ofiarach składanych przez starotestamentowych kapłanów i porównuje je z ofiarą, jaką złożył Jezus Chrystus. I werset 12 definitywnie wskazuje nam, że ten werset mówi nam o Panu Jezusie Chrystusie. Ten natomiast po złożeniu jednej ofiary za grzechy na zawsze usiadł po prawicy Boga. Kto na zawsze usiadł po prawicy Boga? Jezus. Nikt inny, tylko Boży Syn, którym jest Jezus Chrystus. To Jezus Chrystus złożył ofiarę za grzech, o której mówi nam nasz werset. Nikt inny nie pasuje do tego opisu, do tej charakterystyki, dlatego ten werset mówi nam o Panu Jezusie Chrystusie. To Jezus Chrystus jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi uświęconych. Ale trzeba dodać, że ten werset nie mówi jedynie o Jezusie Chrystusie. Ten werset mówi nam też o kimś innym. Mówi nam o uświęconych. Mówi nam o tych, którzy są uświęceni, którzy zostali uświęceni. To znaczy, że ten werset mówi nam też o pewnej grupie ludzi. Więc mamy w tym wersecie mowę o Jezusie Chrystusie oraz o pewnej grupie ludzi określonej jako uświęceni. Jezus jest tutaj podmiotem, a uświęceni są dopełnieniem, jeżeli dobrze mówię. Jeśli chodzi o język polski. Więc to, co jest istotne, to żeby zrozumieć priorytety autora, zamierzenie autora tego listu. A autor chce naszą uwagę skupić nie na uświęconych, nie na ludziach, ale chce przede wszystkim skupić naszą uwagę na osobie Jezusa Chrystusa. To jest zamiar, który jest widoczny w całym tym fragmencie, w całym tym liście. Autor raz za razem pokazuje wyższość Chrystusa i wskazuje na Chrystusa, że On jest Bożym Synem. Więc autor, pokazując dzieło Chrystusa, chce Chrystusa wywyższyć. Dlatego dobrze jest czytać ten werset, mając właściwą optykę. Tak to bym powiedział. To znaczy skupiając się na tym, co najważniejsze i przechodząc do tego, co jest mniej ważne. I takie czytanie tego wersetu będzie czytaniem, które wywyższa Pana Jezusa Chrystusa, które wywyższa Boga. Dlaczego jest to ważne? No jest to ważne, ponieważ funkcjonujemy w takiej kulturze, gdzie indywidualizm jest pewnym bożkiem, jest bardzo ważną kwestią w życiu wielu ludzi i to prowadzi do tego, że wielu ludzi popada w samo uwielbienie. I czytając ten fragment, właśnie mając złą optykę, będąc skupionymi na sobie, wyczytamy, że jesteśmy doskonali. Więc kto ma powód do chwały? No my, nie Jezus Chrystus, nie Bóg. Takie czytanie odziera Chrystusa z chwały należnej tylko i wyłącznie Jemu. Dlatego czytajmy ten werset w sposób, w jaki zamierzył Duch Święty, który natchnął autora tego listu. Pamiętajmy, kto tu jest podmiotem, kto tu jest istotą tego wersetu. Pamiętajmy, komu autor przypisuje pierwszeństwo. Więc to dotyczy kwestii kto. A teraz co? Co o Jezusie Chrystusie mówi nam ten fragment? Jedną bowiem ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi uświęconych. Pierwsza rzecz, o jakiej jest tu mowa, to ofiara. Kontekst tego wersetu wskazuje na ofiarę, jaką Jezus Chrystus złożył za grzechy. To znaczy, że mamy tu odwołanie do krzyża Jezusa Chrystusa, Jego ukrzyżowanie, Jego przelana krew, Jego śmierć. To była ofiara, jaką Jezus Chrystus złożył z siebie samego za grzechy. Oczywiście nie za grzechy Jezusa, nie za swoje grzechy. Tutaj chodzi o grzechy ludzi, chodzi o grzechy twoje, moje. Jezus stał się ofiarą nie za swoje grzechy, ale za nasze. Jezus, żeby mógł być ofiarą, która gładzi grzech, sam musiał być bez grzechu. Dlatego Jego ofiara nie jest złożona za Jego grzech, ponieważ On grzechu nie popełnił. Jest to ofiara za grzechy ludzi, za nasze grzechy. Ale co autor mówi nam o tej ofierze? Autor tego listu mówi nam, że ta jedna ofiara, którą Chrystus złożył z siebie samego za grzechy, uczyniła uświęconych doskonałymi na zawsze. Tą jedną ofiarą Chrystus uczynił na zawsze doskonałymi uświęconych. Więc ta ofiara jest tu kluczowa. Ona wyznacza kierunek tego wersetu, można powiedzieć. Autor chce nam pokazać, jak skuteczna, jak wspaniała, jak wielka jest ofiara, którą Jezus złożył za grzechy. Kiedy dopada nas silny ból, to co wtedy robimy? No sięgamy po tabletkę przeciwbólową. Ale co decyduje o tym, jaką tabletkę wybieramy? Generalnie patrzymy, jaką ma skuteczność. Ale co się na tę skuteczność składa? Szybkość działania. Jak szybko po zażyciu ta tabletka zaczyna działać? Ważny jest też czas działania. Jak długo po zażyciu będzie ona działać w naszym organizmie? Zasięg działania. Czy ta tabletka swoim działaniem obejmie tylko jedną część w naszym ciele, czy też może będzie działać wszędzie tam, gdzie pojawi się ból? Gdzie jest ból i też moc tego działania, czy ta tabletka skutecznie usunie ból, czy też tylko go przyćmi, sprawi, że będzie trochę mniejszy. A jak jest z tą jedną ofiarą Jezusa Chrystusa? Autor tego listu przedstawia nam skuteczność tej ofiary. Jaka jest szybkość jej działania? Działa natychmiastowo. Jedną ofiarą uczynił. To się dokonało. To wskazuje, że zostało się natychmiast. Jaki jest czas działania tej ofiary? Na zawsze. Ta ofiara dotyka wieczności. Jaki jest zasięg działania ofiary Chrystusa? Czyni doskonałymi. Działa wszędzie tam, gdzie jest potrzeba. Gdzie potrzebna jest doskonałość. Jaka jest jej moc? Czyni na zawsze doskonałymi uświęconych, wszystkich uświęconych. Więc jest skuteczna dla wszystkich uświęconych. Autor mówi nam, że jedna ofiara Chrystusa uczyniła na zawsze doskonałymi uświęconych, ale na czym ta doskonałość polega? Co takiego zapewnia ta jedna ofiara? Znowu kontekst jest tutaj bardzo potrzebny, przydatny, żeby oczywiście można wczytać wszystko, co się chce, jeżeli się wyrwie fragment z kontekstu, dlatego kontekst jest kluczowy tutaj, jest fundamentalny. Więc przeczytajmy pierwsze dwa wersety z tego rozdziału ponownie. Prawo bowiem, mając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, które składają stale co roku, w ogóle nie może udoskonalić składających. Bo czyż nie zaprzestano by ich składania, gdyby służący raz oczyszczeni nie mieli już żadnych grzechów na sumieniu? I przeczytajmy jeszcze wersety od 15 do 18, które są po w naszym wersecie. Poświadcza nam to również Duch Święty, bowiem po powiedzeniu, takie oto jest przymierze, które zawrę z nimi po upływie tych dni, mówi Pan, dając moje prawa na ich sercach i na ich umysłach wypiszę je. Też dodaję, a ich grzechów i nieprawości już nie wspomnę. Tam zaś, gdzie jest ich odpuszczenie, nie ma już ofiarowania za grzech. Więc zobaczyliśmy wcześniej, że ofiara, jaką Jezus złożył, jest ofiarą za grzechy. I fragmenty, które przed chwilą przeczytaliśmy, wskazują, że doskonałość jest powiązana z kwestią grzechu. Pierwszy fragment mówi nam o tym, że starotestamentowe ofiary nie mogły udoskonalić tych, którzy je składali. Dlatego trzeba było je powtarzać co roku. To znaczy, że te ofiary nie mogły nikogo uczynić doskonałym. I zaraz potem dodaje, że ofiary nie są potrzebne, jeśli człowiek nie ma żadnych grzechów na sumieniu. Z kolei drugi fragment odnosi się do proroctwa, które zapowiada nowe przymierze, czyli dzieło Chrystusa. I na mocy tego przymierza grzechy zostaną odpuszczone. W związku z tym tam, gdzie grzechy zostają odpuszczone, nie ma potrzeby, aby składać ofiary za grzech. Więc to nam pokazuje, że doskonałość jest powiązana z kwestią grzechu. Człowiek grzeszny jest niedoskonały. Natomiast człowiek, którego grzechy zostały odpuszczone, jest doskonały. Jak rozumiesz tę doskonałość i jakie to ma znaczenie? Żeby to zrozumieć, to musimy się cofnąć do początku Biblii. Na początku Biblii mamy opis stworzenia. Bóg stworzył między innymi człowieka, stworzył go na swój obraz i podobieństwo. I po tym, jak Bóg wszystko już uczynił, spojrzał na wszystko, co uczynił i powiedział, że było to bardzo dobre. To znaczy, że wszystko co stworzył Bóg, nie miało żadnego braku. Było pod każdym względem doskonałe. Człowiek był doskonały. Był bardzo dobry. I dalej czytamy o grzechu człowieka. Adam i Ewa zjedli owoc z zakazanego drzewa i w ten sposób złamali Boże przykazanie. I co się z nimi stało? Zostali wygnani z Edenu, z ogrodu, który reprezentował tę doskonałą relację Boga z człowiekiem. Grzech niszczy doskonałość. Adam i Ewa są wyrzuceni z ogrodu Eden i pozostaje postawiony anioł, który strzeże drogi do tego Edenu, żeby czasem człowiek nie wrócił i nie zjadł z drzewa życia. To znaczy, że z powodu grzechu człowiek potrzebuje życia, potrzebuje życia wiecznego. Przez grzech człowiek utracił dostęp do Boga, a przez to utracił życie wieczne. Przez grzech człowiek w Bożych oczach jest niedoskonały i to powoduje, że ta relacja jest zerwana. Więc dopóki człowiek jest w grzechu, jest od Boga oddzielony i nie może do Boga wrócić. Więc żeby wrócić do Boga, to jego grzech musi być całkowicie usunięty. Nie może być usunięty w 99,9999%. Musi być całkowicie grzech usunięty. Ponieważ gdyby był jakikolwiek grzech w człowieku, taki człowiek gdyby stanął przed Bogiem, zginąłby natychmiast. Przypomina nam o tym Izajasz, kiedy mówi, opisuje swoją wizję Boga. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a brzeg jego szaty wypełniał świątynię. Ponad nim stały serafy. Każdy z nich miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, a na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Adonaj zastępów. Pełna jest cała ziemia jego chwały. Na ten potężny głos zatrzęsły się progi w posadach, a dom napełnił się dymem. I powiedziałem: biada mi, zginąłem, bo jestem ja człowiekiem nieczystych warg i mieszkam ja pośród ludu nieczystych warg, a moje oczy widziały króla, Adonaj zastępów. I przyleciał do mnie jeden z serafów, a w ręku miał rozżarzony węgielek, który szczypcami zabrał z ołtarza i dotknął mych ust i powiedział: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech jest zakryty. Dlatego mógł stać przed Bogiem. Dlatego Izajasz mógł być przed Bogiem, ponieważ jego grzech został zakryty. Więc Izajasz widzi swoją niedoskonałość, widzi swoją grzeszność i widzi też, że stoi przed Bogiem, który jest święty, który jest doskonały. I doskonale rozumie, że takie połączenie, takie zestawienie świętości Boga i jego grzeszności, ludzkiej grzeszności, grzeszności Izajasza, musi się źle dla Izajasza skończyć. Dlatego woła: biada mi, zginąłem. I tak by się stało, gdyby nie to, że Bóg zainterweniował i usunął winę Izajasza, zakrył jego grzech. Więc żeby człowiek mógł być doskonały przed Bogiem i przez to mógł wrócić do relacji z Bogiem, to jego wszystkie grzechy muszą być odpuszczone. Wszystkie. Nie tylko te przeszłe, nie tylko te obecne, ale też i te przyszłe. Wszystkie grzechy człowieka muszą być odpuszczone, żeby człowiek mógł stanąć przed świętym Bogiem i cieszyć się życiem wiecznym przed jego obliczem. Więc bycie doskonałym nie oznacza moralnej doskonałości. W sensie, że człowiek doskonały już nie grzeszy. Bycie doskonałym polega na tym, że Bóg patrzy na nas i nie widzi naszego grzechu, ponieważ został on zgładzony, ponieważ został on usunięty, odpuszczony dzięki ofierze, jaką Jezus złożył za grzech. Bóg patrzy na nas jako na doskonałych, ponieważ nasz grzech został przebaczony dzięki ofierze, tej jednej ofierze, jaką Jezus Chrystus złożył za grzech. To mam taką ilustrację, ona może nie jest w pełni doskonała, czy w pełni wyraża to, co dokonało się na krzyżu, ale wyobraź sobie, że całe twoje życie to kartka papieru. I na tej kartce czerwoną czcionką są wypunktowane wszystkie twoje grzechy. Przeszłe, obecne, przyszłe, wszystkie grzechy. One w pewnym sensie zabrudzają tę kartkę. I kiedy Bóg patrzy na tę kartkę, to widzi ten cały brud, cały ten grzech. Jak człowiek może pozbyć się tego wszystkiego na tej kartce? No najczęściej ludzie myślą, no to ja tutaj w jakiś sposób wygumkuję, wytrę, zetrę. No i się starają ścierać jakąś tam jedną rzecz, ale za chwilę na dole już się pojawiają 3 kolejne, 5 kolejnych, 10 kolejnych. I nie zdąży nie gumkować, a tu już cała lista rzeczy kolejnych się pojawia. To na czerwono. Więc gumkowanie nie ma sensu. Więc co zrobić? Co człowiek może zrobić, żeby to usunąć ten grzech? To wszystko, co jest napisane czerwoną czcionką. No człowiek nic nie może zrobić generalnie. To Bóg musi coś zrobić. Chrystus musi zrobić. Co można zrobić? Co trzeba zrobić? Zmienić kolor tej kartki. Jeżeli zmienimy ją na czerwony, to jaka ona wtedy będzie? Będzie doskonała. Nie będzie na niej żadnego brudu. Nie będzie na niej widoczny żaden grzech, ponieważ będzie wszystko oczyszczone i ta kartka będzie czysta. I w pewnym sensie to jest to, co zrobił Chrystus przez swoją ofiarę. Swoją krwią sprawił, że ta kartka jest czysta. Dla kogo? Nasz tekst mówi, że jedną, bowiem ofiarą, uczynił na zawsze doskonałymi uświęconych. Kogo Jezus uczynił na zawsze doskonałymi? Kto może śmiało przychodzić przed Boży tron łaski, nie obawiając się śmierci, tak jak Izajasz? Nasz tekst mówi, że są to uświęceni. Jest to grupa ludzi, którzy określeni są jako uświęceni. To ci, którzy są uświęceni, zostali na zawsze uczynieni doskonałymi. Ale kim są ci uświęceni? Uświęceni to inaczej można powiedzieć ci, którzy stali się świętymi. A kim są święci? Jeśli popatrzymy na użycie tego słowa w Nowym Testamencie, to świętymi są ci, którzy stali się uczniami Pana Jezusa Chrystusa. Świętymi są ci, którzy zgodnie ze Słowem Chrystusa odwrócili się od grzechu i poddali się Chrystusowi, aby przez Niego służyć Bogu. Świętymi są ci, którzy przyjęli dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie. Świętymi są ci, którzy zaufali Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi i żyją, poddając się Jego przykazaniom. Jeśli spojrzymy na przykład na listy apostoła Pawła, to do kogo są one skierowane? Do świętych. Do świętych. Więc jest to mowa o ludziach, którzy byli poganami, ale uwierzyli w to, kim Jezus jest i w co uczynił dla ich zbawienia. Usłyszeli dobrą nowinę. Usłyszeli o tym, co Chrystus zrobił dla zbawienia człowieka. Usłyszeli o tym, kim Jezus jest. Uwierzyli w to i stali się chrześcijanami. I stali się świętymi. Odrzucili swoje pogańskie bóstwa i praktyki. Odrzucili swoje wierzenia i stali się naśladowcami Chrystusa. To samo można powiedzieć o Żydach w czasach Chrystusa. Świętymi byli ludzie, którzy wcześniej byli Żydami, którzy swoje zbawienie upatrywali w tym, że będą spełniać przykazania prawa mojżeszowego, że będą religijnymi ludźmi. Ale kiedy poznali Chrystusa, kiedy usłyszeli dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie, uwierzyli tej nowinie, przyjęli Jezusa Chrystusa i zaczęli polegać na tym, co On zrobił dla ich zbawienia. Więc odrzucili swoje własne starania, swoje własne wysiłki i zaufali całkowicie Chrystusowi. Zdali się na Niego i na Jego doskonałą, jednorazową ofiarę. Stali się świętymi. Apostoł Paweł, można powiedzieć, on nie mówi, nie definiuje nam świętego taką definicją, ale mówi o sobie. Nam w liście do Galacjan, w drugim rozdziale, mówi o sobie I mówi nam, kim dla Niego jest Jezus. Czyli w pewnym sensie daje nam pewną definicję tego, kim jest święty. Ja bowiem przez prawo umarłem dla prawa, abym żył dla Boga. Wraz z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. Teraz zaś żyjąc w ciele, żyję w wierze w Syna Bożego, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Nie lekceważę łaski Bożej. Więc to jest, można powiedzieć, definicja świętego według apostoła Pawła. Święty to inaczej człowiek, który żyje dla Boga. A życie dla Boga wiąże się z opamiętaniem, z odwróceniem się od grzechu. Natomiast odwrócenie się od grzechu związane jest z ukrzyżowaniem, z byciem ukrzyżowanym wraz z Chrystusem. Oczywiście Paweł nie zawisł z Chrystusem w takim dosłownym tego słowa znaczeniu. On po prostu mówi o tym, jakie miejsce w jego życiu zajmuje Jezus Chrystus, co on jest gotowy, co dla niego poświęcił, co dla Chrystusa. Paweł wyraża poprzez to swoje poddanie się pod panowanie Chrystusa w swoim życiu, które wyraża się w tym, że apostoł Paweł wierzy w Syna Bożego, to znaczy stosuje się do jego nauki, do jego przykazań, do jego słowa, do jego Ewangelii. I w ten sposób przyjmuje Bożą łaskę. Czy to jest definicja ciebie? Czy ta definicja określa ciebie? Czy jesteś pomiędzy uświęconymi? Osoba, która spełnia tę definicję, jest osobą, która jest uświęcona, ponieważ Chrystus jest jej uświęceniem. I taka osoba została jedną ofiarą uczyniona na zawsze doskonałą przez Jezusa Chrystusa. Wszyscy uświęceni zostali na zawsze uczynieni doskonałymi przez jedną ofiarę Jezusa Chrystusa. Natomiast ci, którzy nie są uświęceni, no nie mają tej doskonałości, nie mają udziału w tej doskonałości. Grzech ich oddziela od Boga i sprawia, że Jego gniew Boży ciąży, Jego gniew ciąży na nich. Jeżeli się nie opamiętają i nie zaufają Chrystusowi, to zostaną potępieni na wieki. Więc ta ofiara, ta jedna ofiara działa dla tych, którzy są uświęceni. Tych, którzy zawierzyli Chrystusowi i to On czyni ich doskonałymi na zawsze. Więc autor listu do Hebrajczyków pokazuje nam wspaniałość i wielkość Jezusa Chrystusa przez pryzmat dzieła, jakiego dokonał na krzyżu. To znaczy, że dzieło, jakiego dokonał Chrystus, wskazuje na Jego wielkość i wspaniałość. W jaki sposób? Poprzez skutki. Jakie to dzieło rodzi? A te skutki są wieczne, ponieważ są na zawsze. Te skutki są ogromne, ponieważ dotyczą wszystkich uświęconych. Niezależnie od tego, jakimi byli grzesznikami, małymi, wielkimi, nieważne, jak byli daleko od Boga, czy jak blisko im się wydawało, że są Boga. Jak bardzo byli niedoskonali w swojej grzeszności, ofiara Chrystusa wszystkich uświęconych uczyniła na zawsze doskonałymi. To znaczy, że ofiara Chrystusa usunęła każdy grzech tych, którzy są uświęceni. To znaczy, że ofiara Chrystusa na zawsze daje uświęconym dostęp do tronu Ojca, do tronu łaski. To znaczy, że ofiara Chrystusa sprawia, że Ojciec na zawsze patrzy na wszystkich uświęconych z przychylnością, z otwartością. Ofiara Chrystusa sprawia, że niebo jest na zawsze domem dla uświęconych, dla świętych. Ale czy zdajemy sobie sprawę, czy ogarniamy, jak wspaniałe jest dzieło Chrystusa, którego dokonał? Czy ogarniamy, jak wspaniały jest krzyż Chrystusa? Czy ogarniamy, jak wielkie jest zbawienie, które dał? A przez to, czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielki i wspaniały jest Jezus Chrystus? Potrafimy, jeśli chodzi o teologię, rozłożyć różne kwestie na czworo. Każdy włos możemy podzielić na czworo. Można, wiele rzeczy możemy zrobić, ale czy ogarniamy to, co jest istotą? Czy ogarniamy krzyż Chrystusa, Jego głębie? Jeśli patrzę na siebie, to obawiam się, że nie ogarniam tak, jak powinienem ogarniać. A przez to zrozumienie wielkości i mocy Chrystusa w moim sercu nie jest takie, jakie powinno być. To uświadamia mi, że w moim sercu jest potrzeba poznania, większego poznania Jezusa Chrystusa. Jeszcze bardziej potrzebuję się w Niego zagłębić, żeby jeszcze bardziej poznać Go, poznać głębię Jego dzieła, głębię tego, co dla mnie zrobił, poprzez krzyż, przez swoje doskonałe życie, poprzez to, kim jest i czego dokonał. Jeżeli tak jak ja też odczuwasz tę potrzebę głębszego poznania Chrystusa, to co możemy w tej sytuacji zrobić? Apostoł Paweł dostrzegł ten problem. Ponieważ to nie jest problem mój, twój, tak? To jest problem Kościoła. Jest dużo szerszy problem. To jest problem wszystkich uświęconych, którzy są po tej stronie wieczności. I co apostoł Paweł z tym zrobił? Odpowiedź znajduje się w liście do Efezjan w 3 rozdziale. Apostoł Paweł mówi o swoim powołaniu do głoszenia Ewangelii. W jego rozumieniu Ewangelia jest niezgłębionym bogactwem Chrystusa. I to niezgłębione bogactwo Chrystusa Paweł głosił poganom. Czy w pełni zrozumieli to bogactwo Chrystusa? Nie. Zrozumieli na tyle, żeby odrzucić swoje pogańskie przekonania i stać się uczniami Pana Jezusa Chrystusa, ale kiedy dotarła do nich informacja, taka zła informacja, że Paweł jest w więzieniu, to wpłynęło na nich zniechęcająco. I dlatego apostoł Paweł napisał do nich, że modli się o nich. I dalej w liście ta modlitwa została tam umieszczona. Są tam różne intencje, ale jedna z nich wydaje się być jak najbardziej adekwatna do naszej sytuacji. Apostoł Paweł napisał od wersetu 17, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, a wy, zakorzenieni i ugruntowani w miłości, byście byli w pełni zdolni uchwycić wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i poznać przewyższającą poznanie miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni aż po całą pełnię Boga. Więc módlmy się, abyśmy byli w pełni zdolni uchwycić, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i poznać przewyższającą poznanie miłość Chrystusa, abyśmy zostali wypełnieni aż po całą pełnię Boga. Jak możemy to osiągnąć? Jak poznać? No, potrzebujemy pozagłębić się w dzieło Chrystusa, żeby ogarnąć Jego miłość. Oczywiście to jest w jakiejś częściowo, żeby ogarnąć. W każdym razie módlmy się. Niech ta modlitwa będzie Twoją osobistą modlitwą od dzisiejszego dnia na każdy kolejny dzień, jeśli jeszcze nie jest. To jest modlitwa dla świętych. To jest modlitwa dla tych, którzy są uświęceni, aby poznali Chrystusa, aby byli ugruntowani, zakorzenieni w Nim, aby byli w pełni zdolni uchwycić wraz ze wszystkimi świętymi pełnię Chrystusa, pełnię Jego ofiary, pełnię Jego miłości. Więc to jest modlitwa dla tych, którzy są uświęceni. A jeśli nie jesteś uświęcony, a pragniesz stać się na zawsze doskonałym przez ofiarę Chrystusa, to też módl się do Boga. Módl się, aby Bóg przez Ducha Świętego dał ci zrozumienie tego, kim Jezus jest i czego dokonał poprzez krzyż. Módl się, abyś mógł przez wiarę przyjąć dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Módl się, aby Bóg pokazał ci, jak bardzo niedoskonały jesteś, jak ogromny jest twój grzech, a przez to, jak ogromna jest twoja potrzeba zbawienia. Módl się o to, abyś mógł przyjąć przez wiarę Bożą łaskę, jaką okazał Bóg w Chrystusie Jezusie. Czytaj Boże Słowo, czytaj Ewangelię, słuchaj dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie i proś Boga, aby zrodził w twoim sercu zaufanie do Chrystusa, które sprawi, że poddasz się Jemu jako Panu i Zbawicielowi. A kiedy to zrobisz, to On cię uświęci. A kiedy cię uświęci, to też uczyni cię na zawsze doskonałym przez swoją jedną ofiarę, jaką złożył z siebie samego na krzyżu Golgoty. Amen.